Obecnie na świecie jest ich 5 milionów. Wyprodukowano ponad 70 milionów odcinków. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd wzięła się moda na podcasty? W tym odcinku opowiem Wam o tym, kim jestem, o czym będzie mój podcast oraz podzielę się z Wami wynikami krótkiego badania środowiska podcasterek i podcasterów, którzy odpowiedzieli na jedno proste, ale zasadnicze pytanie. Dlaczego ludzie w ogóle chcą robić podcasty? Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Jestem lekarzem, specjalizuję się w psychiatrii, pracuję jako wykładowca akademicki. Ponadto byłem wieloletnim pracownikiem oddziałów psychiatrycznych w Krakowie i w Warszawie. Pracę naukową i kliniczną poświęciłem na zgłębianie natury uzależnień i doskonalenie wiedzy z zakresu wpływu stylu życia na zdrowie psychiczne. Prywatnie jestem wiedzoholikiem. Ponadto ojcem dwójki nastolatków i jednego kota oraz entuzjastą sportowych aktywności na świeżym powietrzu. W moim poprzednim projekcie, w podcaście Niemyte dusze, udało mi się razem z Wami stworzyć coś w rodzaju podcastowej agory. Takiego asynchronicznego forum dyskusyjnego, gdzie obie strony stymulowały się do przemyśleń, no i oczywiście do poszukiwania odpowiedzi na zazwyczaj dość trudne pytania. Mam ogromne marzenie, że nadal pozostaniemy w takim właśnie kontakcie. Bo Andrzej Silczuk podcast to nowy format. Nadal spoiwem dla treści będzie moja perspektywa badacza klinicysty i psychiatry humanisty. Postanowiłem stworzyć podcast, który z założenia będzie emitowany co tydzień, a treści będą układały się w ścieżki tematyczne, tworząc mniejsze lub większe cykle. Stawiam na różnorodność. Cykle będą układać się z niezależnie emitowanych epizodów tak, by w każdym miesiącu pojawiły się treści z różnych, ale oczywiście nieprzypadkowych dziedzin. Część odcinków wyprodukuję sam. Do części będę zapraszał gości, licząc na podzielenie się ich wiedzą i doświadczeniami. Spotkania i rozmowy z nimi będą okazją nie tylko do pokazania wiedzy, eksperckich kompetencji w wybranych zakresach, ale przede wszystkim człowieczeństwa i autentyczności moich gości. Mam taką nadzieję, że dla Was to będą spotkania jakby ze starymi znajomymi. Głównym tematem, któremu poświęcam ten podcast, to psychopatologia dnia codziennego. Będę razem z Wami badał, gdzie przenikają się zdrowie z trudnościami i w jaki sposób styl życia wpływa na jedno i na drugie. Pozwoli nam to nie tylko na głębsze zrozumienie tego, co sami sobie robimy, ale i akceptację tego, co z nami się dzieje. Bo trudności psychiczne są demokratycznie inkluzywne, nie omijają nikogo i dla wszystkich są wyzwaniem. W ścieżkach tematycznych usłyszycie cykle edukacyjne o zdrowiu psychicznym i o tym, co dzieje się, gdy się je traci. Dalej będzie o emocjach, o zachowaniach i o substancjach, o tym, jak wpływają na działanie mózgu, a także o wrażliwych kwestiach społecznych, na przykład jak relacje z osobami pogrążonymi w cierpieniu. Usłyszycie o suplementacji, a szerzej o odżywianiu się prawidłowym oraz oczywiście tym drugim. Będzie o aktywnościach sportowych i o tym, jak mogą bezpiecznie przenikać się ze stylem życia, a kiedy i dlaczego mogą stać się również źródłem frustracji. Porozmawiamy także o różnych innych hobby i zajawkach, które cieszą moich gości. Głównym zadaniem, jakie obieram, budując z Wami ten podcast, jest wspólna praca nad swobodnym rozwijaniem się, tak by każdy z Was po wysłuchaniu 30-minutowego materiału poczuło, że to był naprawdę dobrze spędzony czas. Moje ponad 20-letnie dotychczasowe doświadczenia w materii występów publicznych pchnęły mnie do próby zdefiniowania podcastu. Według źródeł podcast to dźwiękowa lub wideodźwiękowa publikacja internetowa, pewnego rodzaju wykład, wystąpienie, niekiedy odczyt, a często rozmowa o charakterze rozrywkowym lub edukacyjnym. Choć nieco ponad 2500-letnia historia wykładów, lectures, czyli w prostym tłumaczeniu odczytów, sięga starożytnej Grecji i Rzymu, to dopiero w czasach średniowiecznych uniwersytetów, gdzie dostęp do ręcznie pisanych ksiąg był domeną zakonów męskich, społecznie ograniczając oczywiście dostęp do wiedzy, wykłady były dominującą formą popularyzowania wiedzy. Przypominam, że pierwszy uniwersytet założono w Bolonii w 1088 roku, a najbliższy mojemu sercu Uniwersytet Jagielloński dopiero w 1364. Jeszcze do niedawna sądzono, że to jedna z najbardziej popularnych form edukacji i wystąpień publicznych. A w tym roku mija równo dwie dekady, w trakcie których doświadczyliśmy rewolucji porównywanej w znaczeniu do gutenbergowej czcionki. Rewolucja cyfrowa nie tylko istotnie zwiększyła zasięg treści, ale i istotnie zmieniła jej format. Obecny globalny rynek odbiorców treści podcastowych według danych z 2022 roku sięgnął 425 milionów osób. To tyle, ilu mieszkańców ma cała Ameryka Południowa. Już w samej pierwszej połowie 2023 roku osób słuchających podcastów było 470 milionów. Według prognoz wartość ta ma do końca roku przekroczyć 500 000 000. To jest dwukrotnie więcej niż 5 lat temu. Dzisiaj w samych Stanach Zjednoczonych 4 na 5 osób wie, czym są podcasty, a co trzecia osoba w Stanach słucha tygodniowo średnio 11 odcinków. Dla porównania w Polsce szacuje się, że podcasty docierają co do trzeciej osoby, a choć raz w tygodniu słuchaczem jest co piąta osoba używająca internetu. Szacuje się, że wartość rynku tej branży sięgnęła ponad 23,5 miliarda dolarów i ta wartość do końca dekady ma zwiększyć się co najmniej pięciokrotnie. Patrząc na te dane, pojawiają się pytania. Dlaczego ktoś w ogóle chce przyjąć tożsamość twórcy, autorki lub autora podcastowego, podcasterki lub podcastera? Czym kierują się ci ludzie, spędzający samotne godziny przed mikrofonem, mówiący do nieobecnych osób w otoczeniu? Kim oni są? Przecież w 5-milionowym gronie niełatwo jest się przebić i zrobić tak zwane zasięgi. Poszukałem odpowiedzi. Badania naukowe. One dzielą się na badania, w których stosuje się dwa rodzaje metod. Metody ilościowe i metody jakościowe. Ilościowe badania opierają się o dane z raczej dużych grup, gdzie stosuje się liczbowe metody interpretacji wyników. W badaniach jakościowych na mniejszych grupach obserwuje się i bada zjawiska nieco głębiej. Zaprojektowałem minifokusowe badanie jakościowe, pozyskując anonimowe dane od 28 osób prowadzących, tworzących treści i produkujących materiały na polskiej scenie podcastów. Są to osoby podcastujące, poruszające tematy wokół zdrowia i zdrowia psychicznego, w tym szeroko pojętego stylu życia. Moim respondentom zadałem jedno, ale za to bardzo ważne pytanie. Jakimi motywacjami kierujesz się, robiąc swój podcast? Posłuchajcie, czym anonimowo podzielili się ze mną polskie podcasterki i podcasterzy. Najczęściej wskazywaną grupą odpowiedzi i prawdopodobnie najbardziej spodziewaną była możliwość podzielenia się swoją wiedzą, opowiedzenia narracyjnej historii, pochwalenia się nowo odkrytymi zajawkami, doświadczeniami, a nawet własnymi przemyśleniami, co łącznie składa się na wspólną kategorię, którą nazwałem stworzeniem własnej przestrzeni intelektualnej. We własnej przestrzeni intelektualnej mieści się również podkategoria, jaką było wymieniane przez uczestników badania motywujące ich do pracy stworzenie wokół siebie wizerunku ekspertki lub eksperta. Jedna z osób udzielających odpowiedzi w mojej ankiecie mówiła o swoich motywacjach w iście literacki sposób. Swoją działalność podcastową rozumie jako bunt przeciwko mentalnej biedzie. Tu aż z chęcią zacytuję wprost. Lubię myśleć, że to, co robię, gości, których zapraszam i to, co sobą reprezentują, jest minimalną przeciwwagą do kondycji świata, którą często spotykam, korzystając z mediów społecznościowych. Mnie osobiście nie wolno pominąć jeszcze jednego głosu, który dotyka nie tylko swobody, jaką mają osoby podcastujące i przestrzeń medialna, w jakiej występują, ale i odpowiedzialności za treści, jakie głoszą we własnej przestrzeni intelektualnej. Jest nią motywująca niektóre osoby do pracy wolność wypowiedzi. Poczucie odpowiedzialności za wygłaszane poglądy i umiarkowanie w postulowaniu nowych prawd objawionych na randze pewności siebie głoszenia aksjomatów było cnotą niegdyś powściągliwego środowiska wykładowców akademickich, świadomych konsekwencji wygłaszania banialuków. Współcześnie, w erze podcastów, wydaje się, że poczucie odpowiedzialności często przegrywa z autopromocją, marketingiem i czasem zwyczajną niefrasobliwością. Tym samym dzisiaj absolwent geografii mógłby powiedzieć o tym, jak leczyć choroby, bo wydaje mu się, że wie jak i czym. Lekarz z kolei będzie uczyć treningu wytrzymałościowego, bo przebiegł maraton. Tymczasem entuzjasta gotowania zbuduje swój nurt filozoficzny lub opowie, jak stworzyć skuteczne narzędzia marketingowe. Na deser wątróbkowy król, specjalista fitness, prezentując wysportowane, wyżyłowane ciało atlety, influencersko podzieli się przekonaniem na temat wszelkich zalet jedzenia surowego, nieprzetworzonego mięsa. Zupełnym przypadkiem, pomijając szczegóły równoczesnego przyjmowania potężnych dawek anabolików. Ale po drugiej stronie są przecież osoby słuchające. Im silniejszy i bardziej przekonujący autorytet, tym większa odpowiedzialność spada na autorki i autorów podcastujących te treści. Dla mnie najlepiej i najcieplej. Wolność wypowiedzi opisuje właśnie wypowiedź jednej z respondentek mojego badania. W zasadzie mogę mówić o tym, o czym chcę. I dla mnie gadaczki zawodowej to gratka. Słuchają mnie właśnie ci, którzy chcą mnie słuchać. Zatem jestem wolnym wyborem słuchaczy i dobrze mi to robi na serduszko. Podcasterzy, którzy wzięli udział w badaniu, jako jedną z ważniejszych motywacji do tworzenia swoich treści, wskazali możliwość uczenia się i zaspokajania własnej ciekawości. Ponadto ważna dla nich była możliwość doświadczenia rozwoju, spełniania marzeń o docieraniu do innych osób z własnymi przemyśleniami. Osoby ankietowane wymieniły jako motywujące zbudowanie właśnie sieci społecznej, czyli odkrywanie ciekawych ludzi, często z wcześniej nieosiągalnych dla siebie zasięgów i dalej, konsekwentnie od wcześniejszych wypowiedzi, uczenie się od swoich gości. Osoby ankietowane wymieniły jako motywujące zbudowanie właśnie sieci społecznej, czyli odkrywanie ciekawych ludzi, często z wcześniej nieosiągalnych dla siebie zasięgów i dalej, konsekwentnie do wcześniejszych wypowiedzi, uczenie się od swoich gości. Ktoś, opisując swoje motywacje, na końcu wypowiedzi dodaje: no i są jeszcze ludzie, których poznaję. To jest odlot, ile poznałam ludzi, od kiedy robię podcast. No właśnie. Kilka osób wypowiedziało się o tym, dlaczego warto robić podcast i zrobiło to z ciekawej, nieco nawet zaskakującej perspektywy. Otóż regularne publikowanie treści narzuca bowiem pewien reżim, pewną strukturę. Pomaga osobie prowadzącej, cytuję, trzymać pion. Powyższe wraz ze wspomnianym szukaniem popularności, a także szukaniem akceptacji połączyłem we wspólną grupę. Samorozwój, uczenie się i samorealizacja. Kolejnymi kategoriami, jakie wyłoniły się z odpowiedzi podcasterów, są satysfakcja i poczucie twórczości. Dla twórców motywacją jest inspirowanie innych do zmiany stylu życia. Tu ważna uwaga. Nagrywając treści, twórcy równocześnie mogą doświadczać źródła osobistych inspiracji. Raz, z wynikających z treści rozmów z gośćmi. Dwa, słysząc samych siebie. Nie tylko dlatego, że to, co powiedziane zostało przy świadkach, już się nie odsłyszy, ale właśnie dlatego, że sami siebie słyszą. I to jest potęga wypowiedzianego publicznie słowa. Wrócę na pewno do tego jeszcze wątku, gdy będę pracował nad odcinkiem o psychoterapii, o tym, czym jest i dlaczego działa. Ankietowani motywują swoje działania poprzez doświadczenie budowania wiedzy na temat profilaktyki, chcą zmieniać utrwalone dogmaty myślenia. Dla niektórych twórczyń i twórców celem ich pracy jest nawet wspomniana bezpośrednia, uwaga, zmiana świata. Kolejna kategoria – podcast jako medium. Jedni wskazywali na wyższość podcastu nad pracą w radiu. Dla innych jest to po prostu najprostsza i najbardziej dostępna forma działalności. Ktoś bez ogródek podsumował, że bez wielkiego wysiłku można tu zrobić coś dobrego. Dla wielu autorów magnetyczne i po prostu prowokujące do znalezienia się w tej przestrzeni medialnej było tak zwane doświadczenie podcastingu, czyli ogół doznań wokół nagrywania, emitowania swoich treści, a następnie relacji ze słuchaczami. Podsumowując, i zanim przejdę do tak zwanej gwiazdy wieczoru, oczywiście gwiazdy wieczoru ujawnionych motywacji, zbiorę dotychczas ujawnione przez osoby podcastujące pobudki do pojawienia się w przestrzeni medialnej, jaką jest podcast. A były to własna przestrzeń intelektualna, samorozwój, uczenie się i samorealizacja, stwórczość i satysfakcja i podcast traktowany jako medium. I teraz ta ostatnia. I co ciekawe, w analizie częstości odpowiedzi druga najczęściej wskazywana kategoria. Podcast jako biznes, podcast i pieniądze. Ankietowani wskazywali, że motywuje ich do pracy nad nagraniami możliwość zarobku, budowanie marki osobistej, promocja sprzedaży swoich usług, a nawet pozyskiwanie tzw. leadów, czyli wprost docieranie do osób potencjalnie zainteresowanych nabyciem produktów oferowanych w portfolio autorki lub autora. Anegdota. Gdy wysłałem ankietę do jednej z pierwszych osób tworzących podcast, dostałem komentarz. No nie wierzę, że ktoś się przyzna do tego, że robi to głównie dla kasy. A ja na to, że mam już 4 takie odpowiedzi. Co czujecie w chwili, gdy słyszycie, że podcasty są robione przez twórców w celach zarobkowych? Jestem pewny, że część z Was właśnie wzrusza ramionami, mówiąc, że po prostu luz, przecież to praca. Jednak dla części z Was to może być zaskoczeniem. Produkcja każdego odcinka wiąże się z nakładem czasu. czasu poświęconego na przedprodukcję, czyli opracowanie scenariusza i skryptu, zorganizowanie studia, uzgodnienie terminu z gośćmi i tym podobne. Postprodukcję, emisję i działania promocyjne, również te poemisyjne. Każdy z tych etapów podlega skalowaniu, czyli można go precyzyjnie wycenić. To pozwoli na to, żeby finalnie przyjąć jakiś plan budżetu na produkcję. Im bardziej zaawansowaną, czyli jakość radiową lub telewizyjną, tym drożej. Średnio produkcja jednego profesjonalnego odcinka audio kosztuje kilkaset złotych. Odcinki wideo produkuje się w cenie zbliżającej się do wartości około 2000 netto. Te wartości są wymierne, ale pomijają osobisty wkład autorów pracujących nad jakością kontentu nagrania. Podcasty eksperckie, podcasty z gośćmi, podcasty historyczne, opowiadania, każde z nich wymagają wielu godzin prepa. Osoba podcastująca teoretycznie może usiąść do mikrofonu i mówić sobie wyłącznie o tym, co ślina na język przyniesie, albo co jakiś czas zawieszając głos, odsapnąć i mówiąc, no co by wam tu jeszcze powiedzieć, a na końcu liczyć na to, że słuchaczom to się spodoba i wrócą posłuchać kolejnego odcinka. Zatem podcastowanie to w dużym stopniu dodatkowa praca i to na co najmniej część etatu. Monetyzację tej pracy pozwala zrozumieć anegdota, w której główną rolę miał odegrać Pablo Picasso i pewna serwetka. Według pewnej miejskiej legendy, rzekomo paryskiej, mistrz Pablo miał śniadać w ogródku przy jednym z paryskich targów. Spieszona wielbicielka, która dostrzegła mistrza, miała poprosić malarza o to, by ten zechciał naszkicować coś dla niej na serwetce. Jak sobie wyobrażacie, jest to typowa prośba, jaką można skierować do przypadkiem napotkanego artysty. Polecam. Picasso miał z uprzejmością się zgodzić. Szkicował rysunek zgrabnie, a następnie nadal, trzymając serwetkę w dłoni, zażądał od wielbicielki 1 000 000 franków. Ta, zszokowana roszczeniem, ze wzburzeniem odparła, ale jak to? Jak może pan żądać tak wiele, skoro zajęło to panu ledwo 5 minut? Nie, droga pani. Miał z absolutnie spokojną miną odrzec Picasso. To zajęło mi nie mniej niż 40 lat, by narysować tę pracę w 5 minut. Faktycznie podcasty prowadzą osoby, które wnoszą do nich nie tylko swoje wyuczone kompetencje, ale też często osobiste, wieloletnie doświadczenia. To jest bezcenny kapitał, wiedza zdobywana latami i w dodatku zostaje udostępniona w darmowych mediach. Ktoś kiedyś publicznie komentował, że to biznesowo totalnie nielogiczne. Takie oddawanie wiedzy i doświadczenia za darmo. Ale może właśnie przeciwnie. Zobaczycie za chwilę, gdy opowiem wam, co jest największą wypłatą i energetyzującym bodźcem do pracy dla podcasterów. Tymczasem anegdota o Picassie ma swoje oparcie w historii i to nie paryskiej, a polskiej. Faktycznie, malarz miał upodobać sobie formę na serwetkach. Rzecz miała miejsce w lipcu 1948 roku. Tym samym, kiedy Picasso miał namalować w Warszawie przy ulicy De Otymy 48 swój mural przedstawiający syrenkę warszawską. Wtedy Bolesław Bierut hucznie otworzył w hali ludowej we Wrocławiu wystawę ziem odzyskanych, a niejaki Jerzy Mosiewicz podszedł do artysty siedzącego w knajpie z prośbą o autograf. Artysta pospiesznie narysował na serwetce gołąbka, znanego dzisiaj powszechnie gołąbka pokoju Picassa, a następnie złożył zamaszysty podpis i wręczył podarunek, tym razem bezinteresownie. Rysunek miał zaginąć nie więcej niż pół godziny później i nigdy więcej nie ujrzeć światła dziennego. Jedna z osób ankietowanych, w zgrabny i w mojej opinii wrażliwy sposób, ujęła kwestie finansowe w klamrę, którą ja zamknę ten wątek finansowy, cytując. Póki co nie mogę mówić o motywacji finansowej do robienia podcastu, bo to nadal dla mnie spora inwestycja, ale chciałabym, by stopniowo pomagało mi to w biznesie. Tak po prostu. Działalność podcasterów bez środków, bez możliwości budowania partnerstw, współprac, matronek, patronek i patronów jest wprost zależna od ich woli, cierpliwości, własnych zasobów ekonomicznych i innych źródeł motywacji. Jednak największą energię podcasterzy czerpią z interakcji ze słuchaczkami i słuchaczami. Posłuchajcie. W chwilach zwątpienia w sens moich działań pojawia się informacja od osoby słuchającej motywująca do dalszej pracy, bo zasłyszana treść pomogła jej coś zmienić. A mnie, jako autora tego odcinka, chyba najbardziej poruszył taki wątek, którym jedna z osób postanowiła się podzielić ze mną. Motywacją do mojej pracy jest na pewno też to, że mogę czuć, że moja córka będzie mogła lepiej mnie poznać, słuchając moich podcastów, gdy dorośnie. Mi brakuje tej możliwości z moją mamą. Moi drodzy, to jest najlepsze podsumowanie zarówno badania, jak i odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś chciałby zrobić podcast. Bo zostawiamy po sobie trwały ślad. Bo zostawiamy dowód udostępnionej wiedzy. Budujemy przestrzeń do rozrywki intelektualnej. Buntujemy się przeciwko mentalnej biedzie. Z pewnością robienie podcastu to wspaniała zabawa. Okazja do obcowania z publicznym medium i doświadczenie relacji ze słuchaczami. Życzę Wam i sobie, byście pozostali na tym kanale na dłużej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku